Uznajemy Twoje panowanie nad Polską i całym naszym narodem, żyjącym w ojczyźnie i w świecie.
Ludzie się niesamowicie otwierali na Boże przebaczenie i wiele osób wróciło do Kościoła, do Jezusa. Miałem spowiedzi ludzi po 20, 30, 40 latach.
Rok miłosierdzia zachęcił nas do powrotu do tego, co istotne. Ten czas miłosierdzia wzywa nas do spojrzenia na prawdziwe oblicze naszego Króla, do odkrycia na nowo młodego i pięknego oblicza Kościoła.
Koniec roku miłosierdzia. Idźcie i głoście.
Czy ja się zmieniłam? Nie wiem, ale teraz bardziej doceniam to nasze życie. Po prostu czasem się śmieję, jak patrzę na moich znajomych, jakie oni mają problemy i jak to przeżywają. No nie zdajemy sobie z tego sprawy nawet, jak nam łatwo żyć.
Ewa Dąbrowska. Zapraszam.
Po zakończeniu jubileuszu wracamy do normalności. Pozostały jednak jeszcze refleksje na temat niektórych uczynków miłosierdzia. Kontynuujemy więc. Papież mówił o dwóch z nich, wątpiącym dobrze radzić i nieumiejętnych pouczać. Podał przykład dzieci, które nie umieją czytać i pisać, bo nie otrzymały wykształcenia. Franciszek dodał, że udzielanie rady wątpiącym to łagodzenie cierpienia, jakie wywołują lęk i niepokój, będące rezultatem zwątpienia. Dotyczy to także wiary. Myślę, że ktoś mógłby mi powiedzieć: ojcze, ja mam tyle wątpliwości co do wiary. Ojciec ich nigdy nie ma. Mam ich wiele, wiele. Wątpliwości dotyczące wiary, zauważył Franciszek, to znak, że chcemy lepiej poznać Boga. Dobrze więc, gdy stawiamy sobie pytania na temat wiary.
Mówił papież Franciszek podczas pierwszej środowej audiencji generalnej na placu Świętego Piotra po zamknięciu Roku Miłosierdzia. Koniec Roku Miłosierdzia 20 listopada 2016 roku to także zakończenie roku liturgicznego w święto Chrystusa Króla Wszechświata. Przed dzień uroczystości w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, a w niedzielę we wszystkich polskich kościołach, wierni przyjęli Chrystusa za swego Pana. Chodziło o to, aby przypomnieć wiernym, że życie ludzkie i całe nasze środowisko ma swój początek i koniec w Bogu, przypomniał ksiądz Przemysław Śliwiński.
Centralna osoba, jaką jest Chrystus, Król nasz Pan. Wszystko w Nim ma początek i wszystko w Nim ma zwieńczenie. W wyniku reformy liturgii soborowej w 1969 roku uznano, że właśnie to święto i ta wymowa wybrzmiewała na zakończenie każdego roku liturgicznego, ponieważ wcześniej ta uroczystość była obchodzona troszkę wcześniej, pod koniec października.
To jest nasze świadectwo wiary, że Jezus jest naszym Panem i Królem, i Zbawicielem jedynym. Chcemy to mówić całemu światu.
Pan Jezus jest najlepszym Panem, najlepszym Królem. I jeżeli będzie pod Jego oddamy panowanie, wszystko będzie w porządku. Nasza ojczyzna będzie szczęśliwym państwem. My będziemy szczęśliwi.
Tak jak zły lubi konkrety, czarne na białym, że tak powiem, na papierze, tak samo i jest ważne dla nas, żebyśmy my wpisali się właśnie w tą historię tym, że obieramy właśnie Chrystusa za Króla naszego oficjalnie.
Jubileuszowy akt przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana zamknął w polskim kościele obchody Roku Miłosierdzia i 1050. rocznicy Chrztu Polski. W sobotę 19 listopada w Bazylice w Krakowie Łagiewnikach rozpoczęło się nabożeństwo o Bożym Miłosierdziu, a w południe mszę świętą odprawił kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Homilię wygłosił biskup Andrzej Czaja.
Pragniemy dziś świadomie i uroczyście, osobiście i zbiorowo przyjąć Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Pragniemy wyrazić Mu wdzięczność za Jego niezmierną wierność, za miłosierną miłość Jego serca. Nie lękajmy się takiego aktu. Jezus Chrystus niczego nam nie zabiera, a wszystko daje.
Nie jest naszym zadaniem ogłaszać Chrystusa Królem, lecz uznać Jego panowanie i poddać się Jego prawu, Jego woli i zbawczej władzy, zawierzyć i poświęcić Mu naszą ojczyznę i cały naród, nas samych i nasze rodziny.
Jubileuszowy akt przyjęcia Jezusa za Króla i Pana odczytał arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Episkopatu Polski.
Z pokorą chyląc swoje czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twoje panowanie nad Polską i całym naszym narodem, żyjącym w ojczyźnie i w świecie. Pragnąc uwielbić majestat Twojej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam, Chryste. W naszych sercach, w naszych rodzinach, Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego. Niech Twój Święty Duch wstąpi i odnowi oblicze ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.
Dwudziestego listopada, uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, przed południem papież Franciszek stanął na progu Bazyliki Świętego Piotra, przed świętymi drzwiami w Watykanie.
Tuż przed godziną 10 papież stanął przed otwartymi drzwiami i ogłosił ich zamknięcie.
A conclusione dell'anno giubileo, chiudiamo la porta santa.
Potem podszedł do nich i zamknął je najpierw prawe o drzwia, potem lewe i pozostał na zewnątrz. Zgodnie z tradycją drzwi zostaną teraz zamurowane do następnego roku świętego. Wypada on w 2025. W roku miłosierdzia przez drzwi święte w Watykanie przeszło ponad 21 milionów pielgrzymów. Po raz pierwszy na życzenie papieża Franciszka drzwi święte były też we wszystkich katedrach świata, a także w szpitalach i więzieniach.
W katedrach różnych diecezji na całym świecie przez drzwi święte przeszło około 900 do 950 milionów katolików, poinformował arcybiskup Rino Fisichella, stojący na czele Rady Nowej Ewangelizacji, której papież Franciszek powierzył organizację jubileuszu w Watykanie. W Bazylice Watykańskiej przez drzwi święte przeszło 21 milionów 300 tysięcy pielgrzymów ze 156 krajów świata. Najliczniejsi byli Włosi, Niemcy, Amerykanie i Polacy. Arcybiskup Fisichella wspomniał też o największych światowych sanktuariach. Każde z nich w roku miłosierdzia nawiedziły średnio 3 miliony pielgrzymów. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach 5 milionów, a 22 miliony Sanktuarium Matki Bożej Guadalupe w Meksyku.
Podając liczby uczestników jubileuszu w Rzymie i na świecie, jego watykański organizator arcybiskup Rino Fisichella podziękował ministrowi spraw wewnętrznych i jego ludziom za to, że pielgrzymi czuli się w wiecznym mieście bezpiecznie. A przecież, przypomniał, jubileusz rozpoczął się pod znakiem niespotykanych zamachów w Europie. Na początku strach zniechęcił niektórych do udania się do Rzymu. Z upływem tygodni także dzięki zagwarantowaniu bezpieczeństwa w mieście pielgrzymi mogli cieszyć się nim w spokoju i z entuzjazmem. Arcybiskup Fisichella podziękował za to osobiście szefowi resortu spraw wewnętrznych Angelino Alfano. Dumny z faktu, że wszystko się udało i jubileusz minął spokojnie, minister zauważył, że nie wszystkie kraje na świecie są w stanie zagwarantować podobny standard bezpieczeństwa, jakie panowało w Rzymie. Pod obserwacją policji i innych służb było w tym okresie ponad 5 tysięcy cudzoziemców podejrzanych o kontakty z radykalnymi kołami, a 3 tysiące z nich zatrzymano. Na ulicach stolicy Włoch było każdego dnia 2 tysiące policjantów i żołnierzy. Większość z nich pozostanie.
Wraz z zamknięciem nadzwyczajnego roku miłosierdzia swoją misję zakończyli misjonarze miłosierdzia. 76 wyznaczonych przez Franciszka pochodziło z Polski. Jednym z nich był ksiądz Robert Wielątek.
Ludzie się niesamowicie otwierali na Boże przebaczenie i wiele osób po wielu latach wróciło do Kościoła, do Jezusa. W wielu miejscach miałem spowiedzi ludzi po 20, 30, 40 latach. Radość tych ludzi głęboka, rodząca się z doświadczenia przebaczenia, doświadczenia właśnie miłości Pana Boga.
Rok miłosierdzia zachęcił nas do powrotu do tego, co istotne, powiedział papież Franciszek po zamknięciu drzwi świętych podczas homilii z okazji zakończenia nadzwyczajnego roku jubileuszowego miłosierdzia. A nawiązując do uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata i do Ewangelii, wskazał, że sama wiara w Jezusa jako naszego Króla nie wystarcza, aby zmienić życie człowieka. Byłoby to jednak za mało, gdybyśmy wierzyli, że Jezus jest Królem Wszechświata i centrum historii, nie czyniąc Go Panem naszego życia. Wszystko to jest próżne, jeśli Go nie przyjmiemy osobiście i jeśli nie przyjmiemy także Jego sposobu panowania. W związku z zamknięciem drzwi świętych w Bazylice Świętego Piotra papież wezwał do wzbudzenia nadziei i dawania szansy innym. Prosił, abyśmy nigdy nie zamykali drzwi pojednania i przebaczenia. Bo choć zamykają się drzwi święte, pozostaje otwarta dla nas na oścież prawdziwa brama miłosierdzia, którą jest serce Chrystusa, z przebitego boku zmartwychwstałego aż do końca czasów wypływa miłosierdzie, pocieszenie i nadzieja. Pod koniec homilii Ojciec Święty zachęcał do dziękowania za doświadczone miłosierdzie. Polecił, aby oddać się Maryi, Matce Miłosierdzia, która nigdy nie pozostawi nas bez pomocy. Po mszy świętej Franciszek podpisał list apostolski Misericordia et Misera, podsumowujący rok miłosierdzia, skierowany do całego Kościoła. Jego treść ogłoszono w poniedziałek, 21 listopada 2016 roku.
Zakończony wczoraj rok święty był czasem bogatym w miłosierdzie, które nadal chce być celebrowane i przeżywane w naszych wspólnotach, pisze Franciszek na wstępie dokumentu. Papież przypomina, że podczas roku miłosierdzia wszyscy księża upoważnieni byli do odpuszczania grzechu aborcji. Zostaje to obecnie przedłużone w czasie, stwierdza Franciszek, podkreślając z całą mocą, że aborcja jest grzechem ciężkim, ponieważ kładzie kres niewinnemu życiu. Jednakże z równą siłą mogę i muszę stwierdzić, że nie ma żadnego grzechu, którego nie mogłoby objąć i zniszczyć Boże miłosierdzie. Na zakończenie papież pisze, że w dniu jubileuszu osób wykluczonych społecznie zdał sobie sprawę, że jako dalszy konkretny znak tego nadzwyczajnego roku powinniśmy obchodzić w całym Kościele Światowy Dzień Ubogich.
Decyzja papieża Franciszka nie ma nic wspólnego z nadmierną tolerancją, zapewnił o tym arcybiskup Rino Fisichella. Zapowiedział też zmiany, jakie w związku z odpuszczaniem przez wszystkich księży grzechu aborcji zostaną wprowadzone w prawie kanonicznym.
Technicznie wyrażenie to obejmuje wszystkie osoby zaangażowane w aborcję. Od kobiety poprzez pielęgniarki, od lekarza po tych, którzy wskazują ten wybór. Grzech aborcji jest więc globalny. A zatem i przebaczenie obejmuje wszystkich.
W związku z zakończeniem roku miłosierdzia wyemitowano też wywiad z Franciszkiem, którego papież udzielił telewizji włoskich biskupów. Papież wyznał, że codziennie się modli, aby nie opuszczał go dobry humor.
Papież modli się słowami świętego Tomasza Morusa, wybitnego humanisty uznanego przez Kościół za męczennika sumienia. Panie, daj mi poczucie humoru. Udziel mi łaski rozumienia żartów, abym potrafił odkryć w życiu odrobinę radości i mógł sprawiać radość innym. Za niecały miesiąc papież Bergoglio skończy 80 lat. Dziennikarze pytają, skąd bierze siły do swej ciężkiej pracy. Nie wiem, jak to robię, odpowiada Franciszek. Pomaga mu modlitwa, codzienna msza, ale także sen. Dobrze śpię. To wielka łaska od Boga. Śpię jak kamień. Kiedy było trzęsienie ziemi, nic nie czułem. Wszyscy czuli, łóżka tańczyły. Śpię moje 6 godzin jak kamień. Papież dodaje, że robi tylko to, co może i nic więcej. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym.
24 listopada, dokładnie na miesiąc przed Wigilią Bożego Narodzenia, na placu Świętego Piotra stanęła choinka. Światła na niej zapalone zostaną 9 grudnia.
Świerk 25-metrowej wysokości przyjechał nad ranem z Trydentu na północy Włoch. Podarowała go papieżowi gmina Skurelle. Kiedy ścinano go 2 tygodnie temu, uczniowie z miejscowej szkoły posadzili 40 małych drzewek. Watykańska choinka zostanie uroczyście odsłonięta 9 grudnia wieczorem wraz z szopką budowaną właśnie u stóp obelisku na środku placu. Szopkę ofiarowała Malta. Na choince zawieszone zostaną gliniane ozdoby zaprojektowane przez dzieci z oddziałów onkologicznych włoskich szpitali. Będzie też 18 tysięcy światełek energooszczędnych. 9 grudnia przed południem papież Franciszek przyjmie delegację z Trydentu i z Malty na specjalnej przedświątecznej audiencji w Watykanie.
Boże Narodzenie w Kościele katolickim poprzedza Adwent, dziś jego początek. Pierwsza niedziela Adwentu to także rozpoczęcie nowego roku liturgicznego. Obecnie w Kościele katolickim w Polsce realizowany jest program duszpasterski nawiązujący do Chrztu Świętego, zapoczątkowany w 2013 roku. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, przez wiarę i chrzest, do świadectwa. Ostatni etap 4-letniego programu duszpasterskiego katolicy będą przeżywać pod patronatem Matki Bożej Fatimskiej, której 100. rocznica objawień przypada na maj 2017 roku. Hasłem rozpoczynającego się dzisiaj nowego roku liturgicznego są słowa „Idźcie i głoście”.
Mam na imię Zuzanna Kalista, pochodzę z Olimpina pod Bydgoszczą. Od paru lat mieszkam w Łodzi, ponieważ tam studiuję. Przez 3 miesiące, od lipca do września 2016 roku, byłam na placówce Sióstr Salezjanek w stolicy Zambii w Lusace. I to miejsce nazywa się City of Hope, czyli Miasto Nadziei. Ja zostałam wysłana z Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego, który się znajduje w Warszawie, i tam Salezjanie zajmują się też pomocą misjonarzom, którzy pracują na całym świecie. Też zajmują się formacją wolontariuszy i koordynowaniem wolontariatu na całym świecie. To było tak, że przez cały rok przyjeżdżaliśmy na spotkania formacyjne raz w miesiącu. Te spotkania trwały cały weekend. No i miały formę też takich trochę rekolekcji, spotkań z misjonarzami, psychologiem, żeby być pewnym, czy ja chcę jechać, czy chcę jechać na wakacje, czy chcę jechać na rok, czy chcę jechać na parę miesięcy, by na pewno dobrze to rozeznać i też znaleźć swoją motywację, że ja chcę tam jechać jako świadek Chrystusa, a nie, że chcę sobie jechać, bo mam taki kaprys. Więc ten rok to był taki solidnego przygotowania i tam też księża rozważali, gdzie my pasujemy, do jakiej pracy, w jakim miejscu możemy się odnaleźć. Mogłam oczywiście zasugerować, że chcę jechać tu albo tu, ale jak byłam otwarta, powiedziałam, no mogę jechać do Afryki, no i tam wyślijcie mnie, gdzie jest potrzeba. No i powiedzieli, to pojedziesz do Zambii. City of Hope, czyli Miasto Nadziei, to jest misja, która była założona jakieś 30 lat temu przez polską siostrę, siostra Ryszarda Piejko. Tam pracuje 6 sióstr Zambijek. Siostry Zambijki się zajmują jakby całym ośrodkiem, całą placówką. Mieszkają tam dziewczyny z trudną przeszłością. Dziewczyny, które czasami są sierotami, czasami musiały uciekać z domów, były tam wykorzystywane i tam mogą chodzić do szkoły, mogą normalnie być wychowywane, mają spokojny rozwój, spokojne dzieciństwo i dorastanie. A oprócz tego siostry prowadzą szkołę salezjańską, gdzie są klasy podstawówki i liceum, czyli razem klasa od 1 do 12. W tej szkole uczy się 1000 uczniów. Oprócz tej szkoły jest jeszcze szkoła zawodowa. Jest klasa kucharska, informatyczna, krawiecka. Naprawdę mogą dostać dyplom i potem mają już jakiś konkretny zawód. Pojechałam na początku lipca i wróciłam 31 września. Czyli to było nasze lato, a ichnia pora sucha, czyli no było zimno. I to był dla mnie głęboki szok, jak w Afryce może być zimno. Także musiałyśmy chodzić w jakichś grubych kurtkach i w swetrze, i w polarze, i we wszystkim, i w czapce nawet. Wyobrażałam sobie, że będę miała jakieś takie różne problemy, typu język. Znam angielski tak w miarę komunikatywnie, ale myślałam, że właśnie może z nimi się nie zrozumiem, inny akcent czy coś takiego, a tam z racji tego, że to była stolica, wszyscy mówili w miarę komunikatywnie po angielsku, także można było się z nimi spokojnie porozumiewać, ale no za to miałam różne problemy takie wychowawcze, bo jak sobie też do końca nie wyobrażałam w ogóle, co ja tam będę robić, a tutaj trafiłam do szkoły, gdzie byłam w klasie trzeciej i musiałam być wychowawcą dla po prostu 60 biegających i krzyczących dzieci. To było dla mnie zaskoczenie, że musiałam być takim wychowawcą i pilnować tych dzieci i być dla nich nie taka, jak sobie wszyscy wyobrażają, że pojadę do Afryki i tam będą biedne murzynki, a ja będę przytulać je, głaskać po główce i w ogóle całować w czółko. Tylko właśnie musiałam być dla nich ostra, konkretna, czasem krzyknąć, czasem postawić w kącie, bo na przykład byłam wychowawcą, więc musiałam być konsekwentna i to na przykład też było trochę ciężkie. Te dzieci w ogóle i tak są dużo, nie że lepiej wychowane, ale no są trochę inne, bo one muszą dużo szybciej dorosnąć niż nasze dzieci. Jakby dzieci w Polsce są otoczone taką opieką, otoczką, tutaj do szkoły zaprowadzę, tu przeprowadzę, tutaj nic nie rób, tylko siedź i się baw grzecznie, a tam jakby te dzieci są puszczone same sobie. Też oczywiście są takie bogatsze rodziny, czy bardziej świadome, że rodzice przywożą samochodem nawet dziecko do szkoły, no ale większość sama idzie do szkoły, jedzie przez całe miasto. Sama wraca, sobie musi ugotować, coś znaleźć do jedzenia, musi się sama sobą zająć, pobawić się i tak dalej. Te dzieci też są takie bardziej samodzielne. W tej klasie był nauczyciel, więc jemu pomagałam. Głównie zajmowałam się matematyką, bo największy problem właśnie w Zambii, w ogóle myślę, że w całej Afryce, jest z matematyką. Dzieci mają ogromny problem, żeby nauczyć się matematyki, żeby to zrozumieć. Też z czytaniem trochę, także no głównie ja siedziałam i powtarzałam, tłumaczyłam. Czytanie tak samo, pokazywanie po jednej literce. Jak zostałam na parę dni sama, ponieważ nauczyciel był chory, także zostałam sama z tymi dziećmi, z całą klasą 60 dzieci i to było bardzo ciężkie. Jak w Polsce nauczyciele narzekają, że mają ciężkie klasy, to myślę, że to jest nic w porównaniu z tym. Nie dlatego, że te dzieci są super niegrzeczne, tylko dlatego, że ich jest tyle. I jeszcze też jakby kolejnym problemem jest to, że lekcja jedna trwa 2,5 godziny. Potem mają przerwę pół godziny i znowu 2,5 godziny. No także dla takich małych dzieci skupić się to... No, jest nie lada wyzwanie. Ja zawsze mówiłam, że jestem z Polski. Oni też mniej więcej wiedzieli, gdzie jest Polska, ponieważ w Zambii jest dużo Polaków z tego względu, że tam 30 lat temu był projekt Afryka. Jakby kraje europejskie miały kraje odpowiednie w Afryce do opieki takiej też duszpasterskiej. No i Polsce przypadła Zambia i Uganda jeszcze chyba. I w tamtym momencie zaczęło przyjeżdżać więcej misjonarzy. Więc oni kojarzą Polaków właśnie jako ludzi świętych, jako Polskę, jaką tą ziemię świętą, bo zawsze przyjeżdżali misjonarze, wolontariusze i tak dalej, ludzie, którzy im pomagali. I ja zawsze mówiłam, że jestem Polski gdzieś z centrum, bo kojarzyli no co najwyżej Warszawę albo Kraków ostatnio, bo były te Światowe Dni Młodzieży, więc tam w telewizji coś pokazywali jeszcze. Co mnie zaskoczyło, to usłyszałam, że bo u was jest twarz Jezusa. No i ja tak się zdziwiłam w ogóle, o co wam chodzi? Jaka twarz Jezusa u nas w Polsce? Oni, no ta twarz Jezusa była namalowana. Im chodziło o to, że święta Faustyna Kowalska zleciła namalowanie obrazu Jezusa i tam się właśnie jakby ukazała ta twarz Jezusa i oni też skojarzyli w ogóle Polskę z twarzą Jezusa. Tam znają koronkę do Miłosierdzia Bożego. Ten Pan Jezus wisi no, w wielu kościołach, a obraz Jezusa Miłosiernego jest rozpowszechniony. Tam słyszą z opowieści, tak, jak wygląda u nas życie, oglądają filmy, no wiadomo, filmy nie zawsze przedstawiają rzeczywistość, no ale one tam sobie zdają jakąś sprawę z tego, jak tu jest. Chociaż myślę, że mają też taki za bardzo wyidealizowany obraz, że u nas to jest super, właśnie, że w Polsce wszyscy są święci, oni myślą, że w biali to są wszyscy bogaci, biały mężczyzna to jest najlepszy, bo jest odpowiedzialny, bo na pewno jej nie skrzywdzi, i najlepiej to mieć białego męża. I biali to są w ogóle przystojni. Także takie myślenie. No a dzieci, najczęstsze pytanie, jakie były to, o, jakie ty masz włosy, o, ale masz białą skórę, masz zielone żyły. Albo widziały wszystko. Jakieś tam niedoskonałości na twarzy, no u nas wszystko widać. O, a co ty tu masz? Także one były takie bezpośrednie. Przychodziły, głaskały po włosach, po rękach. Mimo, że tam w lusace jest trochę białych, ale zawsze to jest coś takiego, że ty jesteś inny, ale to jest takie fascynujące, że masz taką inną skórę i w ogóle.
Oni są przyzwyczajeni do tego, że oczekują pomocy od białego.
No tak jest, niestety, i to jest bardzo przykre. Też jest wina białych, nie? Tak jest, bo oni jak widzą białego, to myślą, że jest bogaty. I jak się idzie ulicą, to oni krzyczą, hey sister, give me money. To jest bardzo przykre, bo jakby ja mogłam kupić chleb jednej pani, no ale za chwilę zbiegnie się 10 innych i cała ulica będą chcieli, żeby im kupiła chleb. No a ja nie jestem taka bogata. U nas jak kupię panu, który jest bezdomny, no to kupię mu i idę sobie dalej ulicą. A tam jakby wszyscy od razu też zbiegną po coś, bo są do tego przyzwyczajeni, że przyjeżdżali biali i im pomagali. Trzeba uczyć ich pracy, nie? Na przykład tam siostry, one jakby miały pracowników i im płaciły za pracę, jakby zatrudniały ich. No więc to też jest takie jakby uczenie pracy.
To już wiem, jakie błędy oni popełniają w swoim myśleniu, wyobrażeniu o naszym życiu. A my jakie, te podstawowe?
No ja myślę, że w ogóle wszyscy myślą, że tam jest taka bieda, a jednak jest dosyć sporo ludzi bogatych. Też mają galerie handlowe, wysokie budynki. Ta infrastruktura w mieście, no taka jest dosyć rozwinięta. Mają drogi trzypasmowe, asfalt, wszystko pięknie, jeżdżą samochodami, jest bardzo dużo takich samochodów terenowych. No są duże kontrasty. Też jest no, dużo ludzi biednych, takich, że naprawdę jedzą czasem raz dziennie. Ale to nie jest tak, że są wszyscy. Też tam mają szpital i robią operacje. Może ci lekarze nie są na najwyższym poziomie, ale jest.
To jest jednak mimo wszystko stolica.
Tak, tylko że też ja nie miałam takiej okazji, żeby tam jakoś pozwiedzać. No na przykład miałam kontakt z księdzem, który opowiadał, że mieszkają na jakiejś misji, gdzie najbliższe miasto jest położone 8 godzin drogi samochodem. Dla ludzi wozi zapasy żywności. Raz na tydzień jedzie do tego miasta, 8 godzin przywozi wszystko. No siostry mówiły, że są dzieci, których jedynym posiłkiem jest to, co dostają w szkole, czyli tam jakiś miska ryżu i to jest ich jedyny ciepły posiłek. Są tam takie bardzo ubogie dzielnice, gdzie w ogóle nie ma wody bieżącej. Oni muszą iść do studni i sobie nabrać tą wodę, więc jedyne co to mogą wziąć ją do picia, a tam myją się raz na jakiś czas. No, mi się wydaje, że właśnie Afryka jest krajem kontrastów, że są osoby, które są naprawdę bardzo bogaci i stać ich na wyjście do restauracji i sobie ugotowanie codziennie innego obiadu. A no, z drugiej strony są osoby, które jak idziesz ulicą i jesz coś po drodze, to się na ciebie patrzą i ty się czujesz skrępowana, jakbyś robiła coś złego. Zambia leży na południu Afryki, pod równikiem jeszcze. To jeden z takich krajów bardziej, nie że bogatszych, ale dobrze rozwijających się. Czyli oni mają tam jakąś przyszłość. Nie ma tam wojen, rewolucji i też z tego względu, że tam jest bardzo dużo chrześcijan, większość protestantów, ale jednak tam 97% to są chrześcijanie. Jest to kraj na razie spokojny, bo na północy Afryki jest coraz większy problem, bo muzułmanie coraz jakby odważniej występują, to tam jeszcze nie ma takiego problemu. Też było widać, że przyjeżdżają muzułmanie, uchodźcy.
Słyszałam, że w Afryce często do głosu dochodzą sekty, że to jest spore zagrożenie duchowe.
Z sektami ja tak bezpośrednio nie miałam do czynienia, bo też obracałam się w towarzystwie katolickim, księży i zakonnic. No ale słyszałam, że są takie różne problemy. To jest związane z tym, że jednak mimo wszystko to chrześcijaństwo jest tam młode i to jest dopiero, nie wiem, tam ponad 100 lat. W XIX wieku pojawili się pierwsi misjonarze i u nich w tej ich kulturze jest głęboko zakorzenione wyznania plemienne. To jakoś łączą. Oni też są bardzo podatni jakby na te różne wyznania, że ktoś tam przychodzi, coś im pokazuje nowego, no więc oni przychodzą do tego kościoła. Też nawet ludzie, którzy, to jakiś ksiądz opowiadał, którzy jakby przez całe życie byli katolikami, udzielali się w parafii, tacy wzorowi. Gdy zmarli, to ich rodzina, owszem, odprawiła mszę, zaprosiła księdza i wszystko w tym obrządku katolickim pięknie, ale z drugiej strony zaprosili również jakiegoś tam szamana, który zabił koguta, skropił krwią i tam nie wiadomo co jeszcze. I u nich to jest normalne, że oni mimo wszystko cały czas wierzą w te czary, to występuje w ich życiu i ciężko to jest tak od razu wyplenić.
A pozycja kobiet, pozycja mężczyzn, pozycja dzieci?
No, mężczyzna jest najwyżej, oczywiście, ale to nie jest tak jak u tam muzułmanów, bez przesady, ale jakby no widać, że lepiej traktują mężczyzn, to jest ktoś ważniejszy i tak dalej.
A jak to wygląda, że kobieta idzie dwa kroki za mężczyzną, że to ona musi dbać o dom, czyli o wszystko?
No tak, jak są takie bardziej tradycyjne rodziny, to tak, że idzie kobieta i tam niesie dziecko i zakupy. W ogóle rzadko widać pary razem. Nie wiem, czy nie chcą okazywać czułości na ulicy, czy też chodzi o to, że nie chodzą razem w ogóle. Też jest fajne, że mają duży szacunek dla starszych. Na przykład w kościele, to siostry nam tłumaczyły, jest tak, że jak siedzi dziecko, bo tam są w ogóle odpowiedzialne osoby w trakcie mszy, że chodzą i tam pokazują, kto może iść do komunii po kolei, podają koszyczek z pieniędzmi. To jest takie zorganizowane wszystko, oni się czują odpowiedzialni wtedy za mszę, za parafię. I te osoby mogły na przykład wziąć dziecko, posadzić na ziemi i zrobić miejsce dla osoby starszej. Także tam u nich jest no, duży szacunek dla starszych. No u nas to jakby jest coraz gorzej z tym, tak, że nawet siedzą osoby młode w autobusie, a obok stoi babcia o lasce i nikt jej nie ustąpi miejsca. To jest jakaś patologia. No a tam no, na pewno tak by nie było. Tam jest bardzo ważna rodzina, oni utrzymują kontakt ze wszystkimi kuzynami. Mamy siostrę, nazywają też mamą. Na przykład ktoś jest chory, to oni wszyscy się modlą za siebie. Jak ktoś umrze, to wszyscy się też modlą. Wszystkie kuzynostwo to są siostry i bracia. Oni tam mają po 5 sióstr, po 6. Jak ja mówiłam, że mam jedną siostrę, to patrzyli się na mnie ze zdziwieniem, jak to jest w ogóle możliwe. Dlaczego moi rodzice nie chcieli mieć więcej dzieci? Chociaż i tak jeden ksiądz mówił, że model rodziny się zmienił. Ludzie mają przeciętnie 6 dzieci, ale jakby wiedzą, że ta rodzina to jest podstawa.
A stosunek tych ludzi do Pana Boga, przeżywanie wiary?
No na pewno jest dużo bardziej ekspresyjny, ponieważ na mszy potrafią sobie zatańczyć, śpiewają dużo bardziej emocjonalnie. Ja byłam raz świadkiem takiej modlitwy, gdzie te nasze dziewczyny, które tam były wychowywane w tym ośrodku, się modliły za koleżankę, która była w szpitalu. I dla mnie to było po prostu niesamowite, bo ja w życiu nie potrafiła się tak modlić. No krzyczały do Pana Boga: Panie Boże, my wiemy, że Ty możesz i Ty to zrób. I Ty ją ulecz teraz i natychmiast, i my wiemy, że Ty to możesz. One nie liczyły na lekarzy, że oni coś zrobią, tylko one po prostu: Boże, Ty to możesz i Ty to zrób. 4 dziewczyny od nas były na Światowych Dniach Młodzieży. Również tam spotkałam siostry i siostry z Zambijki i siostry z Indii, które były na Światowych Dniach Młodzieży. No i wszyscy są zachwyceni Polską. Polska to jest najpiękniejszy kraj, w ogóle wspaniałe wydarzenie, wszyscy byli cudowni. Naprawdę nie słyszałam złego słowa o tym wydarzeniu, same superlatywy. Chociaż u nich gościnność też jest bardzo ważna. I też oni nawet jak nie mają, to próbują cię przyjąć jak najlepiej. Więc może tym aż tak bardzo nie byli zaskoczeni, ale no byli zaskoczeni tym, że wszystkie wydarzenia odbywały się punktualnie. Naszym jedzeniem byli zachwyceni, że codziennie było inne danie, inny posiłek. Ta mnogość kultur, charakter wydarzenia, że oni mieli kontakt z osobami z Chin, z Indii, właśnie z Francji, czy tam z różnych innych krajów, to na pewno dużo im dało.
A propos jeszcze jedzenia, smakowało Pani jedzenie ich tradycyjne?
Bo oni jedzą głównie shime. To jest, nie wiem, taka kasza, ciężko powiedzieć, z kukurydzy. Wygląda trochę jak kasza manna i to się je, jest najtańsze i ludzie biedni jedzą to najczęściej. Ale to jest ich tradycyjny posiłek. Jedzą to, mogą jeść i na śniadanie, i na obiad, i na kolację, na obiad zawsze. No mi też się ma smakowała. Jadłam codziennie na obiad. Jest bardzo tucząca. Jedzą to z dodatkami, z sosem pomidorowym, zależy jak tam był przyprawiony, ale generalnie to było smaczne. Gorszy problem był na przykład z zielonymi liśćmi. Tego po prostu nie byłam w stanie zjeść, a oni to bardzo lubią. No także zależy, tam były rzeczy dobre, a były rzeczy takie niedobre, na przykład rybki, coś w stylu anchois. Nazywały się Carpenter. Te rybki no dla mnie tak śmierdziały, że nie byłabym w stanie tego zjeść. No ale tam niektórzy się zachwycali, również wolontariusze to jedli. Także myślę, że co kto lubi.
A zwierzęta, czyli takie zagrożenie od strony przyrody, insekty, gady, był jakiś kłopot?
Podobno u nas na tej placówce grasowały węże. Grasowały. Słyszałyśmy, że wiele razy ludzie tam je widzieli i w nocy, bo tam się robiło ciemno już po 18, czyli jak było ciemno, no to trzeba było chodzić z latarką i nie wchodzić w żadne chaszcze ani nic. No ale tak w ciągu dnia to raczej nie było problemu z jakimś tam wielkim zagrożeniem. Komarów też specjalnie nie było, także jeśli chodzi o malarię, to tam już jest naprawdę nieźle. Mówi się, że Lusaka jest wolna od malarii, zwłaszcza jak ja byłam w porze suchej i komary się nie mogły namnażać, no bo nie było nigdzie wody. Miałyśmy karaluchy, wszędzie wchodziły karaluchy, mrówki. To były takie dosyć nieprzyjemne, ale można się przyzwyczaić. Pająki i tak dalej, ale to nie było jakieś jadowite, więc... O, jeszcze miałyśmy jaszczurki. Jaszczurki bardzo lubiły wchodzić do domku i chodzić po ścianach, ale jak ich nie wyganiałam, bo podobno jaszczurki zjadają komary. Wszyscy mówili, że jaszczurki są dobre. Ktoś się bał, to odsuwał łóżko od ściany.
Widzę piękną fryzurę, mnóstwo warkoczyków na pani głowie. Skąd one się wzięły?
U tych dziewczyn, których byłam, to były właśnie moje młodsze siostry. I one oczywiście miały, tak jak wszystkie Zambijki, miały zdolności wszelakie. I też między innymi potrafiły robić niesamowite rzeczy z włosami, bo oni mają takie w miarę krótkie włosy. Często sobie doplatają warkoczyki sztuczne lub noszą peruki. I właśnie często wolontariusze do nich przychodzą i oni zaplatają warkoczyki i na wyjazd do domu wyglądają ładnie. Liczyłam, jest ich 230.
Warkoczyki to widoczna zmiana, a ta duchowa, a ta mentalna. Co ten wyjazd pani dał?
Zazwyczaj się mówi, że na początku się nie widzi jeszcze żadnych efektów i od razu wniosków jakby. No myślę, że po jakimś czasie zacznę zauważać zmiany. Teraz no mam dużo refleksji, zupełnie inaczej widzę Afrykę i tak dalej. Czy ja się zmieniłam? Nie wiem. Znaczy zawsze byłam jakaś zorganizowana i stanowcza, ale teraz bardziej to doceniam. Też doceniam to nasze życie. Widzę, że u nas, w tej naszej cywilizacji, też znowu jest jakaś druga skrajność, że my się spieszymy, przejmujemy się takimi bzdetami, że oni tam naprawdę mają zupełnie inne problemy, a też potrafią być szczęśliwi. Po prostu czasem się śmieję, jak patrzę na moich znajomych, jakie oni mają problemy i jak to przeżywają. Także może to mi dało to, że nie będę się przejmować jakimiś głupotami. Doceniam to, że mam ciepłą wodę pod prysznicem, że w ogóle mam wodę pod prysznicem, że mam prąd, że mam internet. No bo tam miałam internet, ale czasem był, czasem go nie było. Miałam wodę, ale też czasem jej nie było. Ciepła, no czasem była. Prąd też ileś godzin dziennie nie było. Także no naprawdę, my tu mamy taki luksus, że no nie zdajemy sobie z tego sprawy nawet, jak nam łatwo żyć. To jest w ogóle piękne doświadczenie, jakby my też jako Polacy bardzo dużo możemy z tego czerpać i się wiele nauczyć o nas samych. Także no, jeżeli ktoś jest zdecydowany i rzeczywiście wie, że chce tam jechać, żeby zrobić coś dobrego, czy też żeby spotkać Boga w swoim życiu, to jest bardzo dobre miejsce. Na pewno mogłam się zainspirować właśnie tymi osobami, które tam były, które pokazywały też swoją wiarę, na przykład dziewczyny, nastolatki, które miały po 16-17 lat i chodziły codziennie rano na mszę. Dziewczyny, które codziennie przychodziły na różaniec, które się tak pięknie potrafiły modlić. Może nie wszystkie, część z nich była w sensie na tym różańcu, na tej modlitwie, dlatego że były wychowywane przez siostry salezjanki. No ale wiele z nich naprawdę, wydaje mi się, że miały dużo głębszą wiarę niż ja. Więc też jakby ja widziałam taki ich przykład, czy tak samo misjonarzy, którzy tam są i poświęcają swoje życie. W tym ośrodku, gdzie ja byłam, było duże nastawienie na Matkę Bożą, bo ksiądz Bosko, który założył Salezjanów, miał objawienia z Matką Bożą, to ona mu powiedziała, co ma robić w przyszłości i oni się bardzo dużo modlą do Maryi, Wspomożycielki Wiernych. Siostry Salezjanki tak samo. Codzienna modlitwa różańcowa jest dla nich takim no, stałym punktem dnia, że wszyscy muszą w tym uczestniczyć. One są nauczone tego kultu Maryi i obchodzą nawet święto urodzin Maryi z przedstawieniami maryjnymi, z pieśniami maryjnymi. I kupiłam sobie brewiarz, ponieważ codziennie z siostrami rano na mszy modliłyśmy się brewiarzem. Dzisiaj zajmują się Salezjanie, konkretnie Salezjański Ośrodek Misyjny, który znajduje się w Warszawie i oni mają strony www.misjesalezjanie.pl i tam jest wszystko napisane. Na Facebooku też można znaleźć ich profil, wystarczy napisać Salezjański Ośrodek Misyjny.
Naszymi gośćmi byli.
Nazywam się Zuzanna Kalista, pochodzę z Olimpina pod Bydgoszczą. Od paru lat mieszkam w Łodzi, ponieważ tam studiuję mikrobiologię. Przez 3 miesiące, od lipca do września 2016 roku, byłam na placówce sióstr Salezjanek w stolicy Zambii w Lusace. I to miejsce nazywa się City of Hope, czyli Miasto Nadziei.
A także kardynał Stanisław Dziwisz, arcybiskup Stanisław Gondecki, arcybiskup Rino Fisichella, biskup Andrzej Czaja, ksiądz Przemysław Śliwiński i ksiądz Robert Wielądek. Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.
Z każdym słowem.